Pani, bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj na tym miejscu, dlatego że wierzę, jestem przekonany, właściwie nie tylko wierzę, nie tylko jestem przekonany, ale mam namacalny dowód, że Bóg dał mi słowo, że Bóg jest na tym miejscu, amen, że On dotyka i dał słowo, którym powinienem się dzisiaj podzielić, a więc nie mogę tego zatrzymać, ponieważ jeśli go zatrzymam, to będę winien tego przed Panem. Może powiem świadectwo dotyczące tego słowa. Otóż tydzień temu, kiedy wy mieliście tutaj wspaniały czas, no wiem to z relacji, którą mi przekazywała Danusia, czy też ktoś tam jeszcze inny. Ja w tym czasie byłem w podróży służbowej, wracaliśmy z koncertu z Łodzi, byłem w autobusie. W autobusie miałem Nowy Testament w wersji niemieckiej. Czytam sobie ten Nowy Testament. I muszę wam powiedzieć, że tam w autobusie, kiedy tam niektórzy tam spali, ja po prostu przeżywałem szczególne dotknięcie. Bóg mnie dotknął słowem, które po prostu żyło we mnie przez cały tydzień. Muszę się nim dzisiaj podzielić. I to ciekawe, że kiedy wczoraj siadłem, by to słowo jeszcze gdzieś tam jakoś spisać, coś zobaczyć. Po spisaniu tego słowa, które właściwie było skupione na kilku wersetach, a właściwie konkretnie na jednym wersecie, a jeszcze bardziej konkretnie, najwięcej będę mówił o połowie jednego wersetu. Wyobraźcie sobie, że kiedy już potem siadłem do komputera, by coś tam zobaczyć, pocztę czy coś, i włączyłem mannę. Wiecie, co to jest manna? Zgadnijcie, co w tej mannie było. Był ta połówka wersetu, o której Duch Święty mi mówił. Ja, znając Boga, wiem, że nie są to przypadki, że jeśli Bóg potwierdza, to słowo powinno być przekazane. A kochani, dlaczego słowo jest, wierzę, ważne? Ponieważ chcę mówić dzisiaj o życiu i o śmierci. Ale powiecie, o jakim życiu, jakiej śmierci? O życiu i śmierci duchowej. Co można zrobić, żeby duchowo żyć? I co powoduje, że duchowo umieramy? I kochani, właściwie większość, kiedy spojrzymy tak na Kościół, na to, co byśmy może chcieli, nie wiem jak wy, ale no myślę, że wy też, ale wielu ludzi czasami pyta, gdzie są te cuda, gdzie ta obecność Boża, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. I na przykład, kiedy czytamy, nawet w pierwszy z Koryntian, czytamy tam o darze prorokowania, że kiedy wszyscy prorokują, wszyscy osądzają i wejdzie na przykład jakiś niewierzący albo zwykły wierny, to co będzie? Padnie na swoją twarz, odda pokłon Bogu, bo Bóg jest prawdziwie pośród was. Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe. I chcę wam powiedzieć, że takie rzeczy też zdarzają się, przeżywamy. Między innymi tak się zdarzyło, ci, którzy byli w sobotę na jeszcze poprzednim tam spotkaniu postnym pięciu zborów, to coś takiego było. A potem, ciekawe, było środowe nabożeństwo, kiedy było wielu osób, my byliśmy tutaj. I też się okazuje, że w podobny sposób Bóg dotykał się osób, nawet które w ogóle po raz pierwszy przyszły, czy tam w sposób proroczy, że widać było, te osoby były dotknięte. Chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy może widzieć te rzeczy na co dzień, czy żeby były te uzdrowienia, były różne wspaniałe rzeczy. Ale skąd to się bierze, zapytam, albo też dlaczego tak czasami jest, że tego nie ma. Czy to jest tak, że gdzieś tam Bóg daje po prostu życie, a gdzieś indziej nie daje tego życia? Albo że gdzieś to życie po prostu ulatuje? I też spójrzmy odwrotnie. Ja powiem jeszcze inaczej. Przejawy Ducha Świętego, te wszystkie rzeczy są tam, gdzie jest życie. Gdzie jest Boże życie. Tam, gdzie nie ma Bożego życia, tam nie ma tych rzeczy. I odwrotnie. Właściwie większość problemów, które dzieją się w życiu chrześcijan, w życiu ludzi, problemów, upadków, grzechów, tak naprawdę to brak życia. Albo po prostu to jest życia, czyli duchowa śmierć. Tak na to trzeba spojrzeć, że ona to powoduje, a z kolei cuda, te wszystkie rzeczy powoduje w nas obecność życia Chrystusa. I tak jak wspomniałem, że chcielibyśmy, by te rzeczy się działy. I Duch Święty działa tam, gdzie jest życia. On po prostu objawia życie. ale żeby działy się te rzeczy, żeby było proroctwo, żeby było uzdrowienie, żeby ludzie, którzy są gdzieś tam w ciemności, byli zbawiani. Trzeba być prowadzonym przez Ducha Świętego, dawać się prowadzić Duchowi Świętemu. Jak powiadam, a z kolei upadki, grzech, problemy to jest problem duchowej śmierci albo duchowego umierania. I teraz stawiam takie kluczowe pytanie. Co robić, by żyć, a nie umrzeć? Jak zobaczymy za chwilę w Biblii, że to nie jest tak, że Bóg po prostu gdzieś tam daje życie, a gdzieś tam je zabiera, albo on się bierze nie wiadomo skąd. Że to są takie rzeczy, które są niezależne od nas. Że my tak możemy czekać i mówić, no nie ma życia, albo z kolei ono z kolei jest. Chcielibyśmy otworzyć, bracia i siostry drogie, list do Rzymian. 8 rozdział od wiersza 12 do 17. Strona 1216, jeśli macie Biblię. I czytamy tam, tak, 8 rozdział Rzymian, od 12 do 17 wiersza. Tak więc, bracia, dodam też siostry, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To pierwsze czytane w tym fragmencie, specjalnie skondensowałem te 5 wersetów, czy też 6. Po pierwsze czytamy, że nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. I tu chciałbym coś powiedzieć, żeśmy ten werset już niedawno cytowali. A propos bycia dłużnikiem, ja ostatnio jestem na bieżąco, jeśli chodzi o te terminy prawne. Jeśli zobaczymy w ogóle rzeczy dotyczące rzeczy duchowych, nasze synostwo i tak dalej, okazuje się, że Biblia zawiera terminy czysto prawnicze. Wiecie dlaczego? Ponieważ Bóg tak naprawdę jest źródłem prawa. Wszelkie prawo, które jest stworzone na ziemi, tak naprawdę jest pochodne od prawa Bożego, można powiedzieć, jakieś modyfikowane. Bóg jest źródłem prawa i są tutaj terminy prawnicze. Czytamy, że nie jesteśmy dłużnikami, by żyć ciała według ciała. I tu bym chcę powiedzieć, że bywa tak, że niektóre instytucje próbują z ludzi zrobić dłużników, chociaż ci ludzie nie są dłużnikami. Na przykład banki czy różne instytucje finansowe, jeśli gdzieś tam mają jakieś potrzeby, to bywa, że próbują, żeby te długi ściągnąć od kogoś innego, chociaż to nie są dłużnicy tak naprawdę. Wiecie, o czym to bywa. Nawet tak jest, że jeśli według testamentu długi przechodzą tam na... bo tak powinno być. Można odziedziczyć majątek, można odziedziczyć długi. Nawet jeśli nie ma tak zwanego tytułu prawnego do dziedziczenia długów, to banki czasami i tak próbują ściągnąć na przykład syna długi. I co ciekawe, że jeżeli on się nie przeciwstawi temu, to sądy jakby nic nie mówią, zasądzają to jeszcze. Wyobraźcie sobie, rozmawiałem z adwokatem na to. Pomimo, że nie jest dłużnikiem. I chcę ci powiedzieć, Biblia mówi, że nikt z nas na tej sali nie jest dłużnikiem ciała, aby żyć według ciała. Teraz powiemy, co to znaczy. Chociaż ciało mówi nam, że ciało to jest coś więcej niż to, co tutaj tylko mamy, co widzimy. To jest cały ten system. Próbuje nam mówić, że jesteśmy dłużnikiem, że musimy według tego żyć. I Biblia mówi wyraźnie, nie jesteśmy dłużnikami ciała. Wielu ludzi całe życie zachowuje się jak dłużnik swojego ciała. Nie jak dłużnik ducha, nie jak dłużnik Boży. Tu mi tutaj Grażynka chyba mówiła, że, bo nawet nie byłem, ale w środę, że Rysio, kiedy usługiwał, mówił o tym, że szatan nie zapłacił dla nas żadnej ceny, tak? Coś takiego powiedział. No właśnie. Ciało nie zapłaciło za nas żadnej ceny, szatan nie zapłacił, Bóg zapłacił cenę. To jeżeli czyimiś dłużnikami jesteśmy, jeżeli w ogóle, to Boga, to Ducha jesteśmy dłużnikami. Pomimo, że Bóg w zasadzie nie oddany mu tego. Ale jeśli już czyimiś dłużnikami, na pewno nie ciała, na pewno nie tych rzeczy. A więc nie jesteśmy dłużnikami. I wiersz kluczowy, który mówi, jest to właściwie wiersz dotyczący, wiersz 13 dotyczący właśnie życia i śmierci. Klucz, można powiedzieć, całej Biblii. Możecie sobie to podkreślić, możecie sobie to zapamiętać. Czytamy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. A więc jeśli żyjesz według ciała, po prostu to jest na pewno. Na pewno umrzesz. A jeśli będziesz duchem sprawy ciała umartwiał, będziesz żyć. I kochani, może skupmy się na razie, co to jest życie według ciała. To jest dosyć głęboki sens. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, co to dosłownie jest. Otóż to nie jest tylko życie według ciała, to jest zaspokajanie jakichś popędów tylko i wyłącznie, czy głodu. No tak może na pierwszy rzut oka bez zastanowienia byśmy mogli pomyśleć. To jest też, ale coś dużo więcej. Przede wszystkim powiedziałbym, życie według ciała to jest brak umiaru w pewnych rzeczach. To także rzeczy mentalne, pewne rzeczy nie tylko cielesne, ale psychiczne, pewne rzeczy emocjonalne, które są bardzo związane z ciałem i zaraz zobaczymy. Życie według ciała to również jest wtedy, kiedy źródło szczęścia, źródło naszego spełnienia upatrujemy i wiążemy tylko z ciałem i tylko z życiem doczesnym. Jest to życie, czyli życiem na tej ziemi, jest to życie według ciała. I może na chwilę, mając w pamięci to, co tutaj mamy, zerknijmy, czy ja właściwie przeczytam. List do Galacjan mówi o owocach czy o uczynkach ciała. 5 rozdział, wiersz od 19 wiersza. Ja tylko przeczytam, zasygnalizuję to, co znamy. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I zwróćcie uwagę tylko na to, że część z tych rzeczy jest bezpośrednio związana z potrzebami ciała, czyli jakieś tam obżarstwo, pijaństwo, czy rzeczy związane z heteroseksualną. Ale część rzeczy jest w ogóle związana ze sprawami emocjonalnymi czy mentalnymi, takimi jak na przykład wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, a część wręcz ze sferą duchową, czary, bałwochwalstwo. Zobaczmy, ale wszystko to jest właściwie związane, jest to też Słowo Boże określa jako uczynki ciała. I teraz wspomniałem, że życie według ciała to jest brak zachowania umiaru, czyli pozwalanie, że chęć ciała nie przekracza pewne bariery. Rzeczy, które w pewnym określonym zakresie są dobre i potrzebne. I zaraz powiemy. No weźmy takie rzeczy jak, nazwę to, jedzenie, picie, czy nawet seks, czy miłość, czy potrzeba akceptacji, czy potrzeba spełnienia, czy sprawy języka, rozmowy, czy sprawy duchowe, to powiem tak, to wszystko jest potrzebne i dobre, jeśli jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, tak? To wszystkie te rzeczy są kiedyś tam potrzebne. One, nie możemy ich ignorować. Trudno jest bez nich w ogóle żyć. Ale co się dzieje, kiedy ciało zaczyna rządzić i kiedy nie ma umiaru, kiedy przekracza bariery. Weźmy jedzenie, bez którego nie możemy żyć. Kiedy przekraczamy bariery, zaczyna się obżarstwo, które jest grzechem. Z kolei picie. No, mówimy tutaj o piciu na przykład wina. Jeżeli jest przekroczona bariera, zaczyna się pijaństwo. Ja tutaj tak nazwę na swój użytek. Seks czy miłość. jest to wszystko w odpowiednim miejscu i czasie, zarezerwowane na przykład dla małżeństwa. Jeśli jest przekroczona ta bariera, zaczyna się rozpusta, przetoczeństwo, zdrada. Teraz weźmy na przykład język, mowa, rozmowa, coś, co jest potrzebne do komunikowania. Kiedy jest przekroczona bariera, zaczyna się obmawianie, spór, właśnie i tym podobne rzeczy, o których tutaj czytamy. Teraz na przykład weźmy wszystkie inne zaspokojenie potrzeb życiowych, które powinniśmy zaspokajać poprzez pracę, poprzez inne rzeczy, poprzez nabywanie, które jest potrzebne. Z jednej strony Biblia o tym mówi, żeby pracować. Kto nie pracuje, ten nie je. Ale jeśli tu zostanie znowu przekroczona bariera, co się zaczyna? Zaczyna się chciwość i zazdrość. Więc zobaczcie, jaka jest cienka granica. Chciwość i zazdrość zaczyna się. A teraz zobaczmy dalej sprawy duchowe, które również człowiek ma potrzeby, aby mieć społeczność z Bogiem, by mieć nie tylko jednak na ciele kończyć. Kiedy znowu jest przekroczona jakaś bariera, że człowiek chce czegoś w sposób duchowy, czego Bóg nie nakazał. Co się zaczyna? Zaczynają się czary, wróżby i tym podobne rzeczy. Kiedy człowiek chce wchodzić w sfery, które Bóg mu nie pozwolił wchodzić. Albo bałwochwalstwo. Ale bałwochwalstwo, wiemy, że tak naprawdę bałwochwalstwo, kiedy tak rozumiemy sobie Boże, to jest nie tylko oddawanie czci jakimś tam zwierzętom, czy posągom Buddy, to też. Ale powiem jeszcze inaczej, że bałwochwalstwo jest to zastąpienie relacji z żywym Bogiem na jakąkolwiek inną relację. To jest moja definicja. Jeżeli jakaś inna relacja, inna rzecz staje się ważniejsza dla nas niż relacja z żywym Bogiem, to ona staje się bałwochwalstwem. I również jest to rzecz ciała. Ale teraz na przykład weźmy jeszcze inne. Na przykład potrzeba jest, może być potrzeba akceptacji, potrzeba posiadania, no zaspokojenia pewnych rzeczy. Ja poruszę tutaj jeszcze bardzo rzecz, bardzo to jest bardzo cienka granica. Zobaczmy, że z jednej strony napisane jest, że powinniśmy być wzorem wszędzie. Tak mówi Słowo Boże, prawda? Ja wierzę, że chrześcijanin powinien być wzorem w pracy, powinien być wzorem w szkole, jeśli to jest uczeń, który się uczy w szkole. Nie powinien być na nikogo skarg. Człowiek powinien swoimi rękami zdobywać na siebie, na swoje utrzymanie. Tak mówi Biblia. Ale z drugiej strony, kiedy zostaje przekroczona bariera gdzieś tam, to się okazuje, że ludzie zaczynają brać udział w tak zwanym, ja to nazwę, wyścigu szczurów. Wyścigu szczurów, żeby być najlepszym. Żeby zająć najlepszą pozycję według ciała. Żeby zająć najlepsze stanowisko, najlepsze miejsce, najlepiej się urządzić, być w tym najlepszym, najpiękniejszym miejscu, mieć najlepszy dom, najlepszy samochód, wszystko co najlepsze. Być takim naj. I kochani, jest to obrzydliwe tak naprawdę, dlatego że kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, to czytamy tam coś takiego, 1,26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według ciała powołania, według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Może tyle, ale więc Bóg, mówię, Bóg nie zafascynował się ludźmi, którzy zajęli wysoką pozycję według ciała. Z różnych powodów, z różnych względów. Nie znaczy, że ich ignorował, ale w ogóle ten system wartości na Bogu nie robi żadnego wrażenia. To nie znaczy, że ludzie gdzieś tam na końcu tej drabiny są najbardziej wartościowi. Wcale tak Bóg nie jest napisane. To nie robi żadnego wrażenia. Bóg tego nie wybrał. Więc pytanie, dlaczego my czasami to wybieramy? Dlaczego bierzemy udział w tym wyścigu szczurów? Ja mówię to przed wami bez jakichkolwiek kompleksów. Ponieważ skończyłem Akademię Muzyczną, nauczyłem się jakimiś tam, to też mówię, dzięki Bożej łasce jakimiś tam językami mówić, bo nie mówię o darze mówienia innymi językami, tylko gdzieś tam mogłem się jakimiś językami tłumaczyć gdzieś tam. Mogę gdzieś tam się obracać w jakichś, powiedzmy, kręgach, I muszę wam powiedzieć, dla mnie największym zaszczytem jest, że mogę stać tutaj przed wami w Lubartowie głosić Słowo Boże. Nigdy, chociaż mogłem kiedyś wziąć udział w wyścigu szczurów, mogliśmy gdzieś tam jechać w latach 80., kiedy nikomu się nie śniło, żeby jeszcze wyjeżdżać z kraju, żeby gdzieś tam sobie wić gniazdko, nie wiem, w Szwajcarii, w Anglii czy gdzieś tam. Do czego pytanie? Kiedy Słowo Boże mnie tam nie zachęca. Mówię to bez żadnych kompleksów, bracia i siostry. A więc niestety jest to taka bariera, którą czasami chrześcijanie my gdzieś tam w sercu próbujemy wywrzeć. Ten świat przez reklamy próbuje wywrzeć na nas taką presję. Weź udział w tym wyścigu szczurów. Ta potrzeba bycia lepszym od innych. Przypomnijcie mi, kto to taką modlitwę? To chyba czytał Augustyn, miał taką modlitwę, czy święty Franciszek, żeby nie być najlepszym. Nie wiem, pamiętacie? Któryś z tych mężów wiary...
To była denderata, to było...
A to święty Franciszek, tak? Czy to Franciszek, czy Augustyn? Jeszcze był taki człowiek wiary, który właśnie tak dosłownie się modlił, żeby nie być właśnie jakimś takim najlepszym. Słuchajcie, to są bardzo delikatne sprawy. Nie chodzi o to, żeby być najgorszym i iść na śmiertnik. My to rozumiemy, prawda? Mamy obowiązek troszczyć się o nasze ciało. Ale mówimy w tej chwili o bardzo, bardzo cienkich granicach, kiedy ciało wywiera na nas presję. Zarówno jeśli chodzi o popędy, o jedzenie, o picie, jak również o te inne psychiczne rzeczy. I kochani, podsumowując to wszystko, co teraz powiedzieliśmy. Skutki dla naszego ciała, skutki społeczne, tak powiem społeczne, przekraczania tych barier są zupełnie różne. Czyli tak, skutki cudzołóstwa są inne, skutki zdrady są inne. No na przykład rodzina się rozpada, cierpią małżonkowie, przede wszystkim dzieci cierpią, to jest najgorsze. Skutki pijaństwa są jeszcze inne, że ktoś tam kończy na śmietniku. Skutki te powiedzmy jakiejś tam zazdrości, waśni, chciwości są jeszcze inne. Mówię społeczne, ale skutek duchowy jest zawsze taki sam. Wiecie jaki? Śmierć. Duchowa śmierć. Obojętnie, czy to jest zdrada, czy to jest pijaństwo, czy to jest inne rzeczy. Jeżeli pozwalamy, by żyjemy według ciała, by ciało nas napędzało. I pomyślałem, że jest niestety dla nas takie niezrozumienie, bo tu czytamy, jeśli żyjecie według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. I tak sobie myślę, mówię ja tak myślałem, no umrzecie. No możemy myśleć, no... To tak może być myśl, że no w ogóle, jeśli tak według tego ciała żyjemy, no tak, przyjdzie dzień, że nas złożą gdzieś do grobu. No to jest pewne, ale ten wiersz chyba nie o tym tu jednak mówi. Albo myślimy, no umrzemy, no że to duchowo, że może kiedyś tam ewentualnie, jeśli tak będziemy postępowali, to może nas Bóg odrzuci i może pójdziemy do piekła. Albo jeszcze inaczej, że może kiedyś tam, jeśli tak będziemy trwali, to odpadniemy od Boga. Wiecie, o czym mówi ten wiersz, bracia i siostry? Jeśli żyjemy według ciała, jeśli żyjesz według ciała dzisiaj duchowo umrzesz. Dzisiaj, nie kiedyś. Kiedyś to swoją drogą. Dzisiaj. My tego nie doceniamy, wielu ludzi nie docenia, że podejmując decyzję dzisiaj przyjmujesz duchową śmierć do twojego życia. Postępując według ciała, dzisiaj jakaś część naszego duchowego życia zaczyna obumierać. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale teraz jest druga wspaniała rzecz. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Halleluja! Sławę to halleluja. Powiem wam coś. I tutaj objawienia doznałem w autobusie, czytając Biblię Bernfelską. Przekład Bernfelski. Dlatego, że z czym się kojarzy, jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie. Tak. Przygłuszamy, czy ja tak myślałem, to może ja się na tym nigdy nie zastanawiałem. Przygłuszamy, zamartwiamy, coś tak dalej. Proszę?
Zabijamy.
Amen. Ale właśnie Biblia Bernfelska tam pisała, we mnie, die Handlung des Leibes mit Geist, czyli zabijacie. I tak samo też to przekład Biblia Tysiąclecia mówi, jeśli uśmiercacie, umartwianie, to jest takie bardziej eleganckie słowo od zabijania. Być martwym, czyli umartwianie, czyni czegoś bardziej martwym. Takie bardziej eleganckie słowo odmordujemy. Zażynanie, dożynanie. A więc jeśli duchem sprawy ciała zabijacie, żyć będziecie. Czyli bracie i siostro, chcesz żyć dla Boga? to musisz zabijać sprawy swojego ciała duchem Bożym. Jeżeli jesteś rozczarowany, i ja też może jestem rozczarowany, to nie ma niczego innego w Biblii. Jeśli bym powiedział co innego, byłbym kłamcą. Ale Biblia tak mówi, jeśli duchem sprawy ciała będziecie zabijać, żyć będziecie. A więc życie duchowe zaczyna się od zabijania spraw ciała. Ale niestety, niektórzy z nas, bądźmy szczerzy, litujemy się nad sprawami ciała. Litujemy się nad, niektórzy litują się nad swoimi pożądliwościami, zamiast je zabić, dobić. Jakie ty jesteś biedny, moja pożądliwości. Popatrz, jaki ty jesteś biedny, jaka ty jesteś biedna, nie masz nikogo. Głaszczemy te pożądliwości, zamiast je dobić. Ale one się nad nami nie zlitują. Nie zlitują się nad twoim duchowym życiem, tylko cię zamordują. To są sprawy życia i śmierci. One się nad nami nie zlitują. A więc Słowo Boże mówi, jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, zabijacie, żyć będziecie. Ale chciałbym tu powiedzieć, duchem, nie ciałem. Też musimy wiedzieć. Można spróbować ciały, sprawy ciała zabić ciałem, czyli sposób cielesny. Cały Stary Testament właśnie taki był, gdzie próbował sprawy ciała zabić ciałem, przykazaniami, regułkami. Będziesz, nie będziesz, tu wolno. No pić to tak byśmy mogli ustalić. No to wolno na przykład, no już tak tyle to wolno, ale tyle to już dajcie sporo. Albo no na przykład, no tak, film w telewizorze taki pornograficzny, tak przez pół minuty to można oglądać, żeby zobaczyć, co tam jest złego, ale jak już minuty, to już jest grzech. Dajmy spokój, bracie i siostry, takimi bzdurami. Jeśli Duch Święty nam coś mówi, to po prostu bądźmy posłuszni, nie czyńmy sobie żadnych regułek według ciała. To jest według ciała. My mamy takie tendencje, żeby sobie stworzyć jakąś taką regułkę. I możemy zupełnie Stary Testament też czasami w kościele gdzieś przenieść, że próbujemy jakieś stworzyć regułki. Ale co mówi Biblia, że prawo jest dodane zawsze z powodu przestępstw, z powodu upadku. Jeśli Duch nas prowadzi, napisane jest, jesteśmy nie pod zakonem, tylko pod łaską. Halleluja. Amen. A więc bądźmy prowadzeni przez Ducha, drodzy bracia i siostry. A więc Duchem mamy ciała, sprawy ciała zabijać. A więc przez Ducha Świętego, z powodu miłości do Jezusa Chrystusa, z powodu miłości do Pana, a nie dlatego, że mnie pastor zobaczy, może mnie brat gdzieś tam zobaczy i powie, albo jakieś regułki, albo coś tam. To bez sensu w ogóle. To dajmy sobie spokój w ogóle. To szkoda w ogóle życia na takie coś. Jeżeli boimy się tylko, że ktoś nas zobaczy, to szkoda czasu. Bóg nas cały czas widzi. On jest najcudowniejszy. On jest najwspanialszy. Dalej czytamy. A ci, których Duch Boży prowadzi, 14 wiersz, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc mówię, kiedy będziemy prowadzeni przez Ducha, to będzie się to działo. Zadam pytanie na podstawie tego wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czy wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi? Nie wszyscy. A według tego wiersza, zapomnijcie o wszystkich innych wierszach. Według tego wiersza, kto jest dzieckiem Bożym? Według tego wiersza, kogo Duch Boży prowadzi? Czy prowadzi ciebie? Nie, bracie i siostro, Duch Boży. Pytanie. Odpowiedzmy sobie szczerze, nie podajcie głośno. Ale ja zastanawiałem się nad czymś takim. Wyobraźcie sobie, że urodziło się wam dziecko. Znaczy, no wielu się z nas urodziło, no, ale to dziecko urodziło się, ale ono nigdzie nie chciało, żebyśmy je prowadzili. To dziecko nigdzie z nami nie chodziło, nie mieszka z nami w domu. Czy ono dalej jest naszym dzieckiem? Czy to dziecko, które gdzieś zostało dane do domu dziecka, czy do adopcji? Ono nie ma nic wspólnego z nami. Jeżeli my nawet się narodziliśmy kiedyś, przyjęliśmy Pana 15 lat temu, załóżmy, tak mówię, ale wcale z Nim nie chodzimy ręka za rękę, wcale nie chodzimy z Duchem Bożym, nie pozwalają Mu się prowadzić, nie mieszkamy w miejscu Jego obecności, dalej jesteśmy Jego dziećmi? Ja nie odpowiem na to pytanie, sam sobie odpowiem. Jaki jest związek takiego, jeżeli to jest związek, to jest jakiś związek nienormalny. Zachodzi, to nie jest związek normalnie rodzica i dziecka, więc ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Teraz poruszę, jeszcze powiem tak, że że Duch Święty, czytamy, że Duch Boży, ci, których Duch Boży prowadzi. Zobaczcie, do czego ten Duch Boży nas ma prowadzić. Pierwsza rzecz, chcę powiedzieć, do której Duch Boży będzie ciebie prowadził. Pierwsza rzecz, to będzie cię prowadził do życia, tak? Nie będzie cię prowadził do jakichś wielkich czynów, do wielkich proroków czy do innych rzeczy. Pierwsza rzecz to tego, abyś żył. Czyli pierwsza rzecz, do którego Duch Boży będzie cię prowadził, to będzie cię prowadził do zabijania spraw ciała. Te wiersze bezpośrednio po sobie następują. To są tylko ludzkie podziały na wiersze. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Prawda? To jest bo, to jest połączone. Pierwsza rzecz, do której Duch Boży nas prowadzi, to jest do zabijania spraw ciała. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli tu się nie damy Duchowi zaprowadzić, to nigdzie dalej Duch Boży nas nie jest w stanie zaprowadzić. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, tutaj zahaczyć pewną rzecz, związaną właśnie z życiem i śmiercią. Czasami zastanawiamy się, czy myślimy, kiedy część ludzi gdzieś tam odpada, czy umiera duchowo, Kościoła. Wiemy na przykład, że no, może moce ciemności zaatakowały, czy że duch jakiś tam zaatakował, duch na przykład przeteczeństwa, czy jeszcze jakiś inny. Tak się zastanawialiśmy, ale wiecie co, kiedy myślałem o tym, myślę, że jednak chyba nie. Że, powiem inaczej, i tak, i nie. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi nam, że diabeł chodzi i tak wokoło jako lew ryczący, wokół każdego z nas, szukając kogo by pochłonąć. Czy jest ktoś na tym miejscu, kogo by diabeł nie próbował skusić, zwieść? Czy jest taka osoba? Nie ma. Czy jest taka osoba, czy możecie powiedzieć, że jest dzień, kiedy diabeł w ogóle przestał działać i demony przestały próbować i pokusy przestały działać? Nie ma takiego dnia. Podobnie jak nie ma takiego dnia, żeby bakterie na przykład nie działały albo wirusy. Czy jest taki dzień? Jest czasami, że jest więcej, może trochę tam gdzieś jakichś wirusów, bakterii. Ale one zawsze próbują i w tym pomieszczeniu jest pełno również wirusów i bakterii. Ale nie bójcie się. Słuchajcie, dlaczego podałem taki przykład? Dlatego, że niektórzy ludzie mają dar rozróżnienia duchów. Widzą pewne rzeczy duchowe. I to nie zawsze jest przyjemne widzieć te rzeczy duchowe, co wam powiem. Nie zawsze jest przyjemne. Ale powiem wam tak samo, gdybyście wzięli sobie mikroskop, zaczęlibyście analizować, co jest na waszych rękach, a zaczęlibyście analizować szklankę, brzeg szklanki, którą pijecie, wodę, którą pijecie, oszalelibyście prawdopodobnie. Tylko lepiej nie mieć tego mikroskopu. Ale pomimo to nikt nie choruje tak normalnie, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ludźmi zdrowymi i odpornymi. Nawiasem mówiąc, to chyba Koch, który odkrył bakterie, to nawet mu nie wierzono, że one w ogóle istnieją, że coś takiego istnieje. Tak samo ludzie mogą nie wierzyć sobie, że są demony i tak dalej, a to nie znaczy, że ich nie ma. Tak samo można wierzyć, że są bakterie, nie wierzyć. Ale dlaczego o tym mówię? Człowiek zdrowy, zdrowy człowiek fizycznie nie napada na choroby. My na przykład pracujemy w szkole, stykamy się z dużą liczbą dzieci jakoś tam, dzięki Bogu. No, rzadko czy ostatnio wcale właściwie nie chorujemy. Także powiem, że bakterie fruwają na potęgę. I tak samo jest w życiu duchowym. Jeżeli nie znasz życie Jezusa Chrystusa, Pan Jezus powiedział, że będziecie chodzić po wężach, skorpionach, wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i co? Nic wam nie zaszkodzi. Halleluja! To diabeł będzie miał problem, kiedy się zetknie z nami. To on będzie miał problem wtedy. Wtedy demony będą miały problem. Problem się zaczyna, kiedy ludzie stają się martwi duchowo. Tu się zaczyna poważny problem. I pamiętamy w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, wiersz 43 i 45. Przypomnę, o czym tam jest napisane. Zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu mego, choć wyszedłem i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas i zabiera z sobą 7 duchów innych gorszych niż on i wyszedłszy mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Kochani, to jest wielka tajemnica. Bóg mówi, że człowiek, który żył kiedyś, został uwolniony, oczyszczony, kiedy obumiera, to do jego wnętrza, do tego wywięzionego domu, wraca duch nieczysty i jeszcze 7 gorszych duchów ze sobą zabiera. A więc pytanie czasami, czy te osoby, na przykład możemy się też pytać, czy te osoby były nawrócone. My się czasami tak pytamy, ja ten problem już czasami gdzieś wracał, że kiedy myślimy o jakiejś osobie, która była przed Bogiem, czy służyła Bogu i gdzieś potem robi dziwne rzeczy, często myślimy, no, czy to było autentyczne. To jest może uprawione pytanie, ale myślę, że bardziej, że to pytanie niewłaściwe. Właściwsze by było, dlaczego ten człowiek umarł duchowo. To jest właściwie pytanie. I tu mamy odpowiedź, że kiedy człowiek umiera duchowo, wracają gorsze duchy do niego. A najstraszniejsze, co Pan Jezus powiedział, słuchajcie, tak będzie i z tym złym pokoleniem. Czy rozumiecie, że to dotyczy naszego pokolenia? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby umrzeć duchowo, bo po prostu to się może przytrafić człowiekowi, który był oczyszczony. Powiem więcej. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi coś jeszcze innego. Kiedy to mówi o swoim przyjściu, powtórnie w 17 rozdziale, i kiedy mówi o tym, że zabierze jednych ludzi, innych pozostawi na ziemi, koniec rozdziału 17 mówi tak. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Odpowiadając mówił do niego, gdzie panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Kochani, co to jest padlina? Padlina to jest ciało, które żyło kiedyś i umarło. Było tam życie, ale umarło. I wiecie, że woń padliny jest tak straszna, że czuć ją gdzieś tam z daleka, w lesie i tak dalej. Kiedyś słyszałem o pewnym, chyba był jeszcze w dawnych latach, był taki do sprzedania samochód w Lubartowie. Człowiek jakiś tam umarł na zawał serca, 2 dni leżał w Passacie. Nikt tego samochodu nie chciał kupić. To była woń właśnie upał rozkładających się zwłok. I tak straszna woń. I czytamy, że gdzie jest padlina, tam zatują się jej sępy. Woń padliny z daleka przyciąga sępy. Czym są te sępy? To są wszelkie duchy ciemności. Woń padliny przyciąga wszelkie robactwo. Człowiek, który umiera duchowo, zaczyna z daleka woń, przyciąga wszelkie duchowe robactwo. Wszelkie demony i wszelkie zło. A więc tu jest ta kolejność. Nie, że sępy się rzuciły robactwo na ludzi, którzy byli pełni duchowego życia nagle. Nie. Najpierw nastąpiła duchowa śmierć i padlina zaczęła wydawać tę woń. I kochani, jest tak czasami, że człowiek nie umiera od razu. Czasami część ciała zaczyna umierać. Czasami rany zaczynają strasznie cuchnąć. Albo jeśli byliście nawet u dentysty i tam coś obumarło. Gdy się otworzy ząb czy jakąś ranę, jest to tak straszliwa woń śmierci, tak to trzeba powiedzieć. To jest oczywiście woń ciała, ale chcę powiedzieć, że w życiu duchowym również istnieje taka woń. Woń padliny, która przyciąga wszelkie moce ciemności. I gdybyście mieli taki dar duchowego powonienia, to by tę woń można było tutaj odczuć. Woń Chrystusa, a może też woń padliny. Chcę wam powiedzieć, że niestety tej woni nie ukryje się ani pod garniturem, ani pod sukienką, ani pod pięknym uśmiechem, ani pod złożonymi rękami, ani pod jakimiś słowami pustymi, ani pod niczym. Jest to woń, która przeniknie wszystko. Woń śmierci. Woń padliny. Niestety ta woń odstrasza również innych ludzi duchowo. Chociaż oni może nie zdają sobie sprawy. To czasami ludzie, Biblia mówi czasami w Księdze Objawienia, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Czasami ludzie próbują coś robić dla Boga, ale jeśli naprawdę są duchowo martwi, nie mogą wydawać wynności Chrystusa, bo nie ma w nich Chrystusa. I wydają woń duchowej padliny. Bracie i siostro, jaką woń wydajesz? Ja nie pytam o to, co na zewnątrz. Nie pytam. Jaką woń wydajemy, bracia i siostry, dla ludzi? To duchową woń. Czy diabeł ucieka, bo wonność Chrystusa od ciebie bije? Czy się demony złażą wszędzie, bo woń padliny jest w twoim życiu?
To jest straszne pytanie, Panie Jezu. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.
Ale mówi, kiedy, że będziecie deptali, a nic wam nie zaszkodzi, dlatego, że woń Chrystusa będzie. Woń Chrystusa. A więc, bracia i siostry, to zetknięcie z diabłem, z demonami nie zaszkodzi tobie, ale jemu. A więc jak żyć dla Chrystusa? Aby żyć dla Chrystusa, trzeba być prowadzonym przez Ducha Bożego. A pierwsza rzecz, do której Duch nas prowadzi, to jest do zabijania spraw ciała. I tak jak wspomniałem, jeśli tu nie pójdziemy, nie będziemy tych spraw ciała zabijać, będziemy umierać i nigdzie dalej nas Duch Boży nie zaprowadzi. Ale jeszcze na koniec zobaczmy do tego tekstu, czytamy tutaj, że ten Duch, ten sam to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I chciałem tutaj coś powiedzieć, że Duch świadczy po pierwsze, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To, że jesteś dzieckiem Bożym, niestety też jestem pastorem kościoła, mam pieczątki, nie jestem w stanie Ci wystawić świadectwa, że jesteś dzieckiem Bożym. Ja Ci mogę wystawić, ale to Duch Święty naprawdę świadczy w Twoim sercu. Czy rozumiecie to, bracia i siostry? To Duch, kto uwierzył w Chrystusa, ma świadectwo w sobie. Tego świadectwa nikt Ci nie odbierze. Ale czytamy również, że nie tylko dziećmi, ale i dziedzicami. Czyli dziedziczymy wszystkie obietnice Chrystusa, te, które są w Biblii. Amen. Ale coś wam tutaj chcę powiedzieć, bo znowu jestem na bieżąco z prawem, akurat z prawem spadkowym. Wyobraźcie sobie, że czyjś rodzic umiera, prawda? I wcale nie oznacza, że ta osoba na przykład idzie do banku, czy gdzieś tam mówi, proszę mi oddać, teraz wypłacić mi pieniądze, bo mój tatuś tutaj umarł, czy coś, i ja jestem dziedzicem, proszę. Nie. Musi być uprawomocnienie tego spadku, musi być tytuł do spadku i tak dalej, pewne postępowanie. A więc to nie jest takie automatyczne. Powiem inaczej. Nawróciliśmy się, chwała Bogu. Są obietnice zapisane w Biblii, chwała Bogu. Ale ostatecznym uprawomocnieniem tych obietnic, według mnie, Bóg mi dał takie rozumienie, jest to Duch Święty, który świadczy, że jesteśmy dziedzicami. Czy Duch Święty świadczy Ci, że jesteś dziedzicem obietnic Chrystusa? Czy świadczy Ci? No tylko mnie świadczy. Nie bójcie się, nie bójcie się. Dlaczego wam to mówię, drodzy? Nie chcę wam wmawiać, że jesteście dziedzicami obietnic Chrystusa. Nie mogę wam wmówić, że to są dla was obietnice. Dlatego, że Duch Święty musi na tym postawić pieczęć. Jeśli nie ma życia w tobie, jeśli nie zabijasz spraw swojego ciała, to nie masz prawa do tych obietnic. Nie masz prawa mówić, po prostu nie masz do nich prawa. Dopiero kiedy dasz się prowadzić Duchowi Świętemu poprzez zabijanie spraw ciała, uśmiercanie spraw swojego ciała, Duch Święty ci poświadczy, że potem powiesz tak, Panie, ja mam prawo, jestem Twoim dziedzicem, będę się modlił, będę czynił to, bo tak mówi Twoje słowo. A więc Duch Święty daje tą pieczęć. Ale bracia i siostry, te obietnice mogą być Twoje. Mogą być nasze, bracia i siostry. Oby Duch Święty chciał nam wszystkie poświadczyć. Chcę się dzisiaj modlić, by Duch Święty nam poświadczył. Ale chcę wam powiedzieć, nie oszukujmy się, że On nam cokolwiek poświadczy, jeśli nie zabijemy najpierw spraw ciała. Wiecie, co było bardzo istotne w Starym Testamencie? Obrzezanie, tak? Co to było obrzezanie? To było symboliczne odcięcie części ciała. A Bóg mówi przez proroka, że oni nie mogą słyszeć, bo ich ucho jest nieobrzezane, ich serce jest nieobrzezane, czyli że ono cały czas jest zajęte ciałem właśnie. Bracia i siostry, abyśmy mogli gdzieś pójść dalej, abyśmy mogli wydawać wonność dla tego miasta, dla Lubartowa, dla naszych rodzin. Nie padliny, ale woń Chrystusa. Nasze uszy muszą być obrzezane, nasze życie musi być obrzezane. Duch Święty musi nas obrzezać, bo inaczej możemy sobie jeździć, słuchajcie, po konferencjach, możemy sobie zaprosić tutaj proroków, którzy będą na nas lali olej, czy dmuchali, czy cokolwiek robili. I Duch Święty nam niczego nie poświadczy. Ale jeśli obrzeżemy nasze serca,
to Jego namaszczenie po prostu spłynie. Halleluja. I kochanie, kochani, wtedy, gdy Duch Święty poświadczy obietnicę, to będziesz również dokonywał tych uczynków, które Jezus czyni. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Ale może zakończę takim wersetem. To już będzie koniec. Być może mamy różne decyzje przed nami w życiu. Będą decyzje. Każdego dnia podejmujemy wiele różnych decyzji. Paweł w liście do Galacjan mówi tak. szesnasty wiersz pierwszego rozdziału. Ale gdy się podobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku i tak dalej. Bóg mu coś powiedział, nie radzimy się ciała i krwi, radźmy się Ducha Bożego. A więc zakończę, bracia i siostry, tym kluczem. Bóg mówi, to kładę przed wami życie i śmierć. Dlaczego umiesz umierać? Wybierz życie, abyś żył. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała uśmiercacie, żyć będziecie. Amen. Hallelujah. Powstanie.